Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz. W końcu i my to zrobiłyśmy.
Tak, bardzo długo broniłyśmy się przed tym, żeby rozmawiać o serialu Squid Game, serialu, który jest najpopularniejszym w historii serialem Netflixa, być może już najpopularniejszym w historii serialem w ogóle. To się jeszcze okaże, do czego dojdzie. W każdym razie szał na Squid Game trwa.
900 milionów dolarów zarobił Netflix do tej pory, a jakby licznik wciąż bije na tym serialu. Dzisiaj porozmawiamy najpierw we dwie o tym, co o tym serialu myślimy po jego obejrzeniu, a później dołączy do nas psycholożka i psychoterapeutka uzależnień Joanna Fliss i porozmawiamy o tym, jaki wpływ oglądanie tego serialu może mieć na dzieci i młodzież, ale to w kolejnej części audycji.
Zapraszamy.
Szkoda czasu na złe seriale.
Nie mam pojęcia, od czego możemy zacząć, bo o serialu Squid Game chyba już powiedziano wszystko.
To może dla tych, którzy tego serialu nie widzieli.
Może jeszcze są tacy jacyś?
Myślę, że są. To jest serial koreański, który opowiada o grupie osób, które mają bardzo wysokie długi i są bardzo zdeterminowane, aby te długi spłacić. Dostają taką dziwną wizytówkę i w wyniku różnych okoliczności zgadzają się na udział w bardzo dziwnej grze, która polega na tym, że grają w gry, które znają z dzieciństwa. Czyli tak jak u nas trochę kółko i krzyżyk, klasy i guma, naprawdę takie gry. Ale taki haczyk polega na tym, że jeżeli przegrają w tę grę albo nie wykonają danego zadania, to giną. Zostają zastrzeleni, zrzuceni w przepaść albo dzieje się co innego. Na jakby szali jest to, że mogą dostać jakieś ogromne pieniądze, miliardy, jeżeli licząc w koreańskiej walucie, które zresztą wiszą w takiej wielkiej przestrzeni, w takim wielkim
Świńce.
To jest świnka.
Tak, to jest świnka skarbonka.
Wielka taka. Dziwnie się o tym opowiada, bo jednak ten serial jest bardzo taki abstrakcyjny.
Ja myślę, że on jest serialem, który w warstwie wizualnej w pewnym sensie jest dostosowany dla młodszych widzów. On jest taki właśnie troszeczkę kreskówkowy, czyli ta świnka skarbonka, te stroje bardzo charakterystyczne, też być może nawet nawiązujące do Domu z papieru, bo mamy tam właściwie dwa rodzaje bohaterów, to znaczy są bohaterowie, którzy są strażnikami, noszą takie właśnie czerwone stroje razem z maskami czarnymi zasłaniającymi ich twarze, no i ci nasi gracze, którzy są troszeczkę takimi więźniami, których właśnie stroje przypominają jakieś drelichy więzienne albo być może nawet obozowe.
To ja bym powiedziała, ty powiedziałeś, że do młodszych widzów, a ja bym powiedziała, że to jest bardzo w takiej kulturze K-popu, czyli tej kulturze popularnej z Korei Południowej, która jest właśnie taka z jednej strony pastelowa, często taka w tej warstwie wizualnej bardzo widzę tę kulturę, bo to też jest ważne. To jest serial koreański, stworzony przez Koreańczyków na Netflixa, ale jest to seria, Korea Południowa jest jakby źródłem popkultury dla całej Azji. To tak jak często, nie wiem, w Europie ogląda się seriale amerykańskie, no to seriale z Korei Południowej są popularne w takich krajach jak na przykład Birma, Chiny, pewnie Japonia mniej, ale na przykład Indie, więc to jest też taki jak Gangnam Style. Druga taka rzecz, która z tej Korei Południowej przeszła na taki światową popularność.
Nie, ja się z tobą trochę nie zgodzę, dlatego że on Gangnam Style minęło bardzo dużo czasu, w którym też ta kultura koreańska jednak przesączyła się do kultury europejskiej.
Przesączyła się, ale bez przyczyny. 10 lat.
Nie bez przyczyny Netflix jest wypełniony K-dramami. Czyli serialami, które są właśnie koreańskie, które są dosyć charakterystyczne, od razu na pierwszy rzut oka możemy je rozpoznać. I mamy i w Polsce, i na świecie bardzo wielu, wielu fanów, którzy pasjami oglądają te seriale.
Tak, ale widzisz, Gangnam Style znam i ja, i ty, i wiele osób. Squid Game my też znamy, ale jakbym cię teraz zapytała o 3 twoje ulubione koreańskie telenowele na Netflixie, to moim zdaniem nie miałabyś 3, które oglądałaś.
Bo one też są trochę skierowane do młodszej niż my publiczności. My się trochę w nich nie odnajdujemy, ale to, co chciałam powiedzieć i czego nie skończyłam, to jest to, że pomimo tej warstwy wizualnej, właśnie takiej młodzieżowej, trochę dziecięcej, trochę też związanej z grami komputerowymi, bo przecież świat w Squid Game też wygląda jak gra komputerowa, a z drugiej strony mamy treść. Treść, która jest brutalna, która jest krwawa i która no, może sprawiać kłopoty, jeśli chodzi o najmłodszych odbiorców i o tym będziemy rozmawiać, więc chyba zaparkuję ten temat, ale warto jest już to zaznaczyć.
Ja bym jeszcze powiedziała, że to jest serial bardzo antykapitalistyczny. To znaczy jest to serial o tym, że ludzie, którzy w wyniku długu, w wyniku swojej sytuacji życiowej są doprowadzeni do tego, że ryzykują życiem i to bardzo dosłownie, mając ogromną świadomość tego, że ryzykują życiem, decydują się na udział w grze. Bo tam jest taki moment, w którym jak oni nie wiedzą, na co się piszą, mogą się wycofać. Znaczy jest głosowanie i większość decyduje, że grę się przerywa. A później przytłaczająca część tych uczestników, którzy głosowali przeciw temu, żeby kontynuować tę grę i ryzykować życie, wróciła na tę salę i wróciła i znowu zagrała w tę tak brutalną i krwawą grę i jest to i moim zdaniem to jest też ważna treść. Jest też tam taki wątek nawet tego, że ci strażnicy i ten główny lider straży, który chodzi w takiej złotej masce, w pewnym momencie odkrywa, że jest tam pewna nierówność ze względu, no tam jest jakaś taki, już nie będę zdradzać tutaj fabuły, ale jest pewna nierówność, której dopuścili się strażnicy wobec jednego z uczestników, wyciąga konsekwencje, staje przed nimi i mówi tak, bardzo was przepraszam i przykro mi, by zostały wyciągnięte konsekwencje za to, że nie byliście równo traktowani. To się więcej nie dopuści. Na zewnątrz jesteście nierówno traktowani, tam was dyskryminują, tutaj wszyscy jesteście równi. Moim zdaniem to też jest ważny przekaz tego serialu.
Tak, ale to też jest taki popkulturowy przekaz. Marksem tam za bardzo też nikt nie będzie mówił, raczej to są właśnie takie rzeczy skierowane do bardzo jakby widza, który wie, o co chodzi z klasami społecznymi, ale też nie jest to w jakiś sposób pogłębione. Raczej no cały jest. Czas jest w formie zabawy. Myślę, że ważne też jest to, że w ogóle ten serial i pomysł na niego jest zakorzeniony bardzo w koreańskiej sytuacji polityczno-społecznej. To znaczy mamy uchodźców z północy, mamy pokazane rozwarstwienie społeczne, mamy pokazane, jak trudny jest ten awans społeczny, z jakimi ogromnymi problemami borykają się osoby ubogie, w jaką spiralę długów popadają bardzo często, jak i to jest właśnie również kłopot w tym kraju, więc ta warstwa historyczno-polityczna jest niezwykle ciekawa i taka już do odszyfrowania, odcyfrowania po samym seansie.
Tak i też ciekawe, jednym z bohaterów jest na przykład imigrant ekonomiczny z Pakistanu. I też jest pokazane te różnice, to znaczy, że na przykład Koreańczycy nie wiedzieli, gdzie jest Pakistan, że on nie do końca zna ten kontekst kulturowy, tego jak on się na przykład zachowuje, jak on się kłania, jak on się zwraca do innych bohaterów. Też moim zdaniem te kwestie płciowe są tam bardzo podkreślone. To znaczy to, jak są traktowane kobiety w tym serialu i jak to jest opowiedziane, bardzo dobrze pokazuje też, jaki problem, jeżeli chodzi o równouprawnienie, a właściwie jego brak, jest w Korei Południowej. Mimo, że jest to tak rozwinięty kraj i tak zaawansowany, to jednak cały czas z tą równością płci jest duży problem i to bardzo, bardzo wyraźnie widać w tym serialu. Ale to nie jest, mimo tego co mówimy, bo tutaj mówimy dużo rzeczy takich na plus tego serialu, to nie jest serial wybitny.
Wiesz, myślę, że trochę leży to w... Jak sobie wyobrażam, jak ten serial powstawał, to wyobrażam sobie tak, że siedzieli sobie panowie, mam nadzieję też panie w Netflixie i zastanawiali się, dobrze, to wygenerujmy hasła, które teraz są najpopularniejsze i przyniosą nam sukces. Więc to będzie jakiś taki krytyka kapitalizmu i współczesnego świata, brutalność, sentyment, no bo tam jest też, jednak gry są grami z dzieciństwa, więc to jest w pewnym sensie powrót do naszego dzieciństwa, powrót do lat 80., powrót do lat 90. i tak dalej, i tak dalej. Wygenerowano kilka takich haseł, które pozornie się ze sobą nie łączyli i wtedy wynorali z jakiejś kubki papierów rzecz, która trafiła do nich bardzo dawno temu, bo w ogóle sam pomysł na ten serial powstał chyba dekady temu, z tego co pamiętam, z wywiadów z jego twórcą i pomyśleli sobie, a tu mieliśmy takie coś z Korei, a jeszcze do tego to jest z Korei, więc weźmy i spróbujmy to przełożyć na język Netflixowy i rzeczywiście w jakiś sposób udało się te rzeczy pozornie nie łączące się, pozornie nieprzyciągalne, pozornie bezsensowne, jakoś ze sobą wtłoczyć w tę fabułę i stworzyć taki serial, od którego się ludzie uzależnią, bo ja mam wrażenie, że to nie jest tak, że ten serial się wszystkim podoba. On jest po prostu uzależniający.
Tak, no to jest tak, że chcemy wiedzieć, kto umrze, kto zginie, co się wydarzy dalej. A, ja bym jeszcze dorzuciła grę o tron. To znaczy, że już się wydaje, że ten bohater jednak zostanie bardzo długo, a jednak go zabijają. To też jest bardzo ciekawe w pewnym momencie.
I jest eliminacja po kolei wszystkich.
Tak, tak. To nie gangna wstaje tylko grę o tron. Więc mamy taki miks, ale ja bym miała wątpliwość, czy mogę powiedzieć, że polecam ten serial.
Może na naszą wątpliwość odpowie nasza gościni, którą za chwilę zaprosimy na naszej rozmowę.
Dobre przerzucenie odpowiedzialności na Joannę Filis, psycholożkę, psychoterapeutkę, z którą porozmawiamy już za chwilę. Szkoda czasu na złe seriale.
Anna Piekutowska.
I Zuzanna Piechowicz oraz nasz dzisiejszy gość, Joanna Filis, psycholożka, psychoterapeutka uzależnień. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A wezwałyśmy Panią na pomoc, tak jak powiedziałyśmy w pierwszej części naszej audycji, żeby zapytać Panią z Pani perspektywy, psycholożki i właśnie psychoterapeutki, czy warto polecać serial Squid Game, który Pani też wiemy, że widziała.
Tak, widziałam. Widziałam i tak doprecyzujmy w takim razie, komu polecać. To zależy, o którą grupę wiekową chodzi.
To komu polecać, a komu nie polecać?
Polecałabym wszystkim dorosłym, którzy mają ochotę spotkać się z odrobiną trudniejszych emocji, bo jak wiemy, kultura pozwala nam je pięknie sublimować i dzięki temu też możemy spotkać się z tą częścią nas, tak zwanym cieniem jungowskim, w taki sposób, który nie krzywdzi nikogo, bo kino do tego jest i do tego służy, więc wszystkim tym dorosłym, którzy mają ochotę spotkać się z cieniem, polecam. Natomiast jeżeli chodzi o dzieci, no to myślę sobie, że te ograniczenia wiekowe związane z 16 rokiem życia, one są i tak nadmiernie optymistyczne, ponieważ serial jest potężnie brutalny i ma taką treść związaną z antykapitalizmem, której większość młodych ludzi niestety najprawdopodobniej nie zrozumie, więc trudno jest im dotknąć alegorii ukrytej w filmie. Natomiast tą warstwę taką związaną z przemocą łykają bardzo intensywnie, więc jeżeli chodzi o dzieci, to absolutnie nie. Myślę, że to nie powinien być element popkultury, do której dzieci mają dostęp.
W tym momencie jest już tak, że Squid Game jest jakoś zauważone jako problem, to znaczy w krajach takich jak Holandia czy Anglia Ministerstwa Edukacji wydały komunikaty w sprawie Squid Game i tego, że nie jest on skierowany do dzieci. Polskie Ministerstwo Edukacji też się odezwało, to znaczy minister Czarnek powiedział, że przyjrzy się temu tematowi, przyjrzy się temu serialowi, więc jakiś problem z tym serialem jest i może spróbujmy go nazwać i ocenić, czy on jest poważny i czy powinniśmy się już w tym momencie przejmować tym, że młode osoby oglądają ten serial.
Serial jest raczej takim papierkiem lakmusowym, bo to nie jest pierwszy serial pełen przemocy, do którego dostęp mają nasi młodzi i również dzieci, więc to jest raczej papierek lakmusowy, który pokazuje, że my jako społeczeństwo niekoniecznie potrafimy współpracować w budowaniu tej bezpiecznej przestrzeni dla dzieci i młodzieży. Nie umiemy nad tym po prostu zapanować.
To ja od razu mam ochotę zapytać, bo właśnie wokół tego serialu Squid Game pojawiło się tak dużo właśnie tych oświadczeń, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę wydała oświadczenie, no mamy jakąś dużą taką dyskusję na ten temat, ale tak jak Pani powiedziała, to nie jest pierwszy serial, to nie jest pierwszy taki twór popkultury. Pani wiem, że też zajmuje się grami komputerowymi, uzależnieniem od gier komputerowych. Tam też jest przemoc i pewnego rodzaju brutalność. Czy to, że właśnie przy tym serialu jest aż taka dyskusja, ma znaczenie i dalej bym zapytała wręcz, jak właśnie oglądanie tego typu przemocy może wpływać na młodych ludzi? Bo rozumiem, że też jest różnica, czy to jest 8-latek, czy jednak 15-latek.
Jasne, oczywiście, że to jest różnica. Może zacznę z tego miejsca, że ten papierek lakmusowy, jakim jest ten serial, być może stał się bardzo wyrazisty w tej chwili po pandemii, po tej fazie izolacji, ponieważ wiem, że twórcy Netflixa też zdecydowali się na emisję tego serialu właśnie biorąc pod uwagę warunki pandemiczne, ponieważ scenariusz serialu był stworzony już dużo wcześniej, więc to widocznie były jakieś takie szczególne warunki, które przewidywały, że w ludziach jest bardzo dużo frustracji i napięcia i że za tym pójdą, no bo o tym jest też ten serial. Więc wracając do tego, dlaczego, to wydaje mi się, że te warunki uwidoczniły problem w społeczeństwie, ale ten problem to przede wszystkim niezdolność zarządzania złością we wspólnocie, do której przynależymy. Czyli my jako wspólnota niekoniecznie ze złością sobie radzimy. No i ten serial pięknie to pokazuje. Właściwie to, że że przejął, opanował tą rzeczywistość i szkolną, i podwórka, i też sklepy, więc teraz mieliśmy też Halloween, tak, więc młodzi ludzie przebierali się za postaci ze Squid Game. A jakoś tak bym też się bardzo tego serialu nie czepiała, choć to, w jaki sposób on jest zbudowany, też jest ciekawy, bo on jest taki lukrowany, pięknie podany. Niektórzy mówią, że to jest kino klasy zero tak zwanej, tak, czyli takie zwane przezroczyste. Natomiast ten dysonans, który się pojawia, czyli dziecięce gry, lukrowane kolory, i potężna przemoc, on robi coś takiego, ten dysonans robi coś takiego, że wbudzą się w nas potężne emocje.
Czy problem jest tylko w samej przemocy? Bo pani coś takiego powiedziała na początku, że ta dawka kapitalizmu i krytyki kapitalizmu też mogłaby być dla dzieci niepokojąca.
Jeżeli nie rozumieją, czym jest kapitalizm, też jakbyśmy spojrzały na nasze warunki kulturowe tu u nas w Polsce, to my jesteśmy jeszcze w samym epicentrum kapitalizmu i myślę sobie, że dopiero tego kapitalizmu się uczymy, więc nie do końca rozumiemy jeszcze też konsumpcjonizm, co trochę pokazują badania dotyczące osób uzależnionych od zakupów w Polsce, że te postacie się rozrastają, więc rzeczywiście, jeżeli młodzi ludzie byliby w stanie zrozumieć warunki Korei Południowej i tego, o czym tak naprawdę jest ten serial i o tym, jak on bardzo pokazuje taką gotowość człowieka do naruszania swojej godności wtedy, kiedy nie ma za co żyć, właśnie w warunkach kapitalistycznych, to być może to byłaby jakaś taka warstwa, na której młodzi ludzie by się czegoś nauczyli. Natomiast mam takie wrażenie, że też rodzice, którzy dopuszczają dzieci do oglądania tych seriali, nie rozmawiają z nimi o tych warstwach kulturowych, o tych warstwach alegorycznych. Więc to mnie troszeczkę niepokoi, bo wydaje mi się, że serial jest jakimś manifestem i twórca serialu też o tym mówi, że jest to jakiś manifest, jest to jakaś idea. Natomiast wtedy, kiedy ona jest oderwana od tej warstwy ideowej, po prostu to jest obrazek, w którym ludzie giną co 6 sekund, bo podobno tak jest, no to jest to niepokojące, bo to niczego nie uczy.
A gdyby była taka sytuacja, że przychodzi dziecko do rodzica, no powiedzmy nie takie najmniejsze, powyżej 10 lat, 12-latek na przykład, i mówi: wszyscy w szkole już obejrzeli, ja też chcę. I co wtedy? Obejrzeć z nim? Definitywnie zabronić? Co by pani radziła?
Ja bym no tutaj nie ma świetnych rozwiązań, natomiast rozumiem, że pyta pani trochę o to, na co postawić. Na wykluczenie, którego dziecko doświadczy, czy na bezpieczeństwo, nie? Więc jeżeli się decydujemy na kultywowanie takich wartości jak wspólnotowość, bliskość i właśnie niebycie wykluczonym, to jeżeli już decydujemy się na to, żeby nasze dziecko obejrzało tą treść, to bądźmy obok i tłumaczmy, że to są tylko jakieś zabiegi stylistyczne różnego rodzaju, które mają coś innego pokazać. Natomiast jeżeli jesteśmy za zdrowiem, bo myślę sobie, że tak musimy to nazwać, jeżeli jesteśmy za zdrowiem, to wtedy oczywiście warto modelować i pokazywać, że te oznaczenia, które są na filmach, że one mają znaczenie. Zresztą spójrzcie panie, że bardzo często w telewizji tak jest, że są jakieś filmy z oznaczeniami i cała rodzina ogląda, ignorując te oznaczenia. I my chyba tu w Polsce niekoniecznie się z tymi oznaczeniami liczymy i to dotyczy też systemu PEGI, czyli tego systemu oznaczania gier właśnie. Czyli my jakoś to ignorujemy. Wydaje nam się, że to nie jest żadna informacja dla nas zwrotna jako rodziców.
Ja byłam nawet kiedyś świadkiem takiej sytuacji, kiedy jeden z rodziców się chwalił tym, że jego 12-letni syn jest w stanie grać w gry dla 18-latków, uznając, że jest to poziom trudności, a nie poziom tego, co w tym systemie PEGI jest określane jako takie treści dozwolone dla dzieci w danym wieku. Ale też powiedziała pani, że to jest kwestia bycia za zdrowiem, więc chciałabym tutaj panią zapytać, to znaczy, jakie negatywne konsekwencje mogą mieć oglądanie właśnie tego typu przemocy, nie tylko w tym serialu, bo właśnie zaraz pewnie przejdziemy do kolejnych seriali, bo tych seriali jest więcej, które mogą, seriali, filmów, które mogą tak wpływać. I czy rzeczywiście skupienie się na tym Squid Game i nieobejrzeniu Squid Game wystarczy, żeby odzyskać właśnie spokój ducha, że moje dziecko, mój nastolatek jest bezpieczny?
Myślę sobie, że nastolatek będzie bezpieczny wtedy, kiedy będziemy pozwalać mu się kontaktować ze złością i z tymi wszystkimi popędami agresji, które każdy z nas w sobie ma, w sposób, który jest po prostu bezpieczny dla jego rozwoju. Taki Squid Game pięknie dehumanizuje ludzi. To jest też serial o bardzo silnym takim wątku, powiedziałabym, faszystowskim, tak? Czyli takim, który dzieli, tworzy kasty, grupy, odrzuca młodszych, starszych, kobiety, dzieci, tak? Więc jest to też taki serial, który pokazuje, że nie jesteśmy równi, że dlatego, że nie jesteśmy równi, to nie zasługujemy na równe prawa, więc też warto jakby tego dotknąć. Natomiast jak mówię o tym, że jestem za zdrowiem, to też myślę sobie o tym, że oglądanie śmierci co 6 sekund na ekranie musi budzić jakiś rodzaj obojętności wobec tej śmierci, jakiś rodzaj impulsywności. Ja bym też powiedziała, bo jak sobie obserwuję dzieci, z którymi pracuję, to że też dużo ataków paniki się pojawia i lęku, i takich egzystencjalnych jakby wątpliwości, których takie małe dziecko nie potrafi rozstrzygnąć w jakiś sensowny sposób, bo to jest nieadekwatne do jego wieku. Więc rzeczywiście taki obraz społeczeństwa, w którym ludzie wzajemnie się ze sobą nie liczą i nie mogą na sobie wzajemnie polegać, choć tam było kilka takich heroicznych momentów i też główny bohater przechodzi przemianę, tak? Więc jest to trochę takie archetypowe. Natomiast oglądanie tych zależności społecznych wtedy, kiedy dzieci dopiero uczą się interakcji społecznych, takich umiejętności bycia ze sobą, tak? W obliczu różnych potrzeb, celów i trudności, to może uszkadzać sposób patrzenia na to, czy ludzie są bezpieczni, czy nie.
Ten serial jest też zbudowany tak trochę jak ten eksperyment więzienny Zimbardo, prawda? Mamy strażników, mamy osoby, które są więźniami, właściwie dość przypadkowo, i te interakcje i zachowania w związku z tym, jaką rolę społeczną się w tym odgrywa. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę napisała w tym oświadczeniu, że dzieci bawią się w Squid Game. 9-10-letnie dzieci bawią się w te gry i bawią się w bycie zabijanymi i bycie tymi strażnikami. Ja się zastanawiam, czy taka gra różni się pani zdaniem jakoś od tej gry policjantów i złodziei, których zabrzmi tutaj takim hasłem, kiedy ja byłam dzieckiem, kiedy ja byłam młoda, przepraszam, ale po prostu nie mam lepszej metafory. No, bawiliśmy się w takie rzeczy, to znaczy dzieci do siebie z palców strzelały, bawiąc się w różnego rodzaju grupy, MacGyvera czy innego strażnika Teksasu, czyli odpowiedniki popkulturowe z lat 90., prawda?
Ale wspaniale, że trzymasz się seriali, Zuza.
Staram się. Ekstra. Drużyna A jeszcze była. Drużyna A jeszcze była wtedy. Czy to ma jakąś różnicę i czy to, pani zdaniem, wtedy też mogło być na przykład dla nas jakoś szkodliwe?
Ja myślę, że trudno rozróżnić, czy to jest szkodliwe, czy rozwojowe, bo też dzieci ćwiczą różne role społeczne i na przykład w zabawie w policjantów i złodziei ćwiczą, jak to jest być tą postacią, która się sprzeciwia tym normom społecznym, jak to jest być tą postacią, która pilnuje tych norm społecznych, więc trudno mi sobie wyobrazić dzieciństwo bez takich gier, bez takich zabaw, bez takich prób różnego rodzaju, no bo też ćwiczymy się w sile, w tym, co zrobić z agresją, na przykład, którą sobie mamy, przecież wszyscy ją mamy, więc to jest normalne. Natomiast ta sytuacja w tej chwili jest o tyle niebezpieczna, że kiedyś wydaje mi się, że społeczeństwo miało większy wpływ na modelowanie różnego rodzaju postaw, tak? A w tej chwili no jakoś trudno mi sobie wyobrazić, że dzieci grają w szkole w tą grę, w otoczeniu wielu dorosłych i no jakby, jak to jest możliwe, że to ma miejsce? Po prostu mnie to zaskakuje, tak? Bo jak ja pamiętam takie zabawy w strzelanki na podwórkach, to raczej to się nie odbywało pod czujnym okiem dorosłych, tylko gdzieś tam w jakichś krzakach, nie? Z jakimiś tam blokami, tak? Albo jakimiś garażami. Natomiast no w tej chwili to jakby jest taki kawałek publiczny, tak? Też ktoś sprzedaje dzieciom te maski, ktoś sprzedaje dzieciom te akcesoria. Jakiś cały przemysł się tworzy i też dorośli w tym biorą udział. I to mnie przeraża.
Problem ze Squid Game jest taki, że nie trzeba obejrzeć serialu, żeby mieć na niego wpływ. To znaczy, żeby odczuć wpływ serialu na siebie czy na dziecko. Dlatego, że w mediach społecznościowych, w internecie jest mnóstwo krótkich filmików, ujęć, jakieś gry, zabawy nawiązujące do serialu, więc nawet nie oglądając go, a może oglądając, w jakiś sposób ten serial może oddziaływać na dziecko. I zastanówmy się, co zrobić w sytuacji, w której mleko już się rozlało. To znaczy już wiemy, że dziecko miało kontakt z tym serialem. Jak rozmawiać o tym serialu i o tym, co tam zobaczyło dziecko jako osoba dorosła?
Jasne, warto odnieść się do kategorii dobra i zła i różnych celów, które postacie osiągają w tym filmie, w tym serialu, bo to jest bardzo ważne. Dlatego, że wrócę trochę do tego motywu policjantów i złodziei, tam wyraźnie dzieci uczą się, co jest dozwolone, co jest niedozwolone. Potrafią powiedzieć, kto jest dobry, a kto jest zły, nie? Najczęściej większość chce być przez dłuższą część czasu policjantem. Natomiast tutaj tak nie wiadomo, o czym jest ta stawka, bo tak naprawdę chodzi o pieniądze, o to, kto wygra i zgarnie jak największą pulę. Więc jest to jakaś wartość, bo pieniądze są wartością, ale nie jest to wartość nadrzędna. Czyli dzięki tej grze młodzi ludzie nie uczą się, że na przykład normy społeczne są ważne, wręcz przeciwnie, uczą się, że należy te normy społeczne przekraczać, czyli oszukiwać wzajemnie, budować jakieś koalicje, żeby osiągnąć swoje właśnie takie egotyczne cele. Więc myślę, że porozmawiałabym z młodymi ludźmi o postaciach, o tym, kim są ci bohaterowie, co tracą, kiedy dokonują takich wyborów, a co zyskują, kiedy dokonują wyborów wspólnotowych. czym są te pieniądze, ale czym jest też frustracja i do czego ona prowadzi. Ta frustracja wynikająca z biedy. Koreańczycy zresztą się specjalizują w takich filmach, tak, w których jest dużo przemocy, w których pokazuje się tą naruszoną godność. Myślę sobie też o filmie Parasite, tak, który pięknie to pokazywał, więc oni tam mają taki społeczny problem pomiędzy godnością a frustracją z biedy, a frustracją właśnie z niezaspokojonych potrzeb. I myślę sobie, że z każdym dzieckiem można o tym porozmawiać. Jak to jest, kiedy czegoś bardzo długo nie mamy i co jesteśmy w stanie zrobić i jakie wartości naruszyć, żeby to osiągnąć? I co wtedy tracimy? Kim się stajemy? Co jest ważne między ludźmi? Jeżeli już nasze dziecko obejrzało ten serial, to pozwólmy mu odrobić z niego lekcję, bo to jest serial, z którego można odrobić lekcję. Ja myślę sobie, że z każdego serialu można odrobić lekcję. Jakbym tak spojrzała na mitologię na przykład, to ona też jest pełna przemocy. Więc i też umiemy z niej wyciągać lekcje, nie? Więc potrafimy to robić, więc od tego bym zaczęła.
Pretekstem do naszej rozmowy jest serial Squid Game, ale to nie jest jedyny serial, który może jakoś wpływać na dzieci i młodzież. Rozmawiałyśmy jeszcze przed nagraniem, że pani miała takich pacjentów, takie pacjentki, które jakoś odnosiły się do tego, co się działo właśnie w serialach, i mówię o tych właśnie młodszych pacjentach i pacjentkach.
Tak, szczególnie takim serialem, który zmieniał perspektywę patrzenia na samobójstwo. Na przykład był serial 13 powodów. Aczkolwiek to mi przypomina trochę sytuację z książki My dzieci z dworca zoo, która też robiła tak dużo bałaganu, że bardzo dużo czytelników tej książki, młodych, decydowało o tym, że takie życie pełne nałogu gdzieś na ulicach Berlina jest właśnie tym, po co chcą sięgać. I bardzo podobnie jest w tej chwili z 13 powodami, dlatego że młodzież zorientowała się, że samobójstwo jest jakimś rozwiązaniem. W tym serialu jest takie małe oszustwo, bo to trochę tak wygląda, jakby ta dziewczyna rzeczywiście była świadkiem tej kary, jaką wymierza innym, za jakiś rodzaj naruszenia jej poczucia własnej wartości, tak?
Jakby została na świecie.
Jakby została. I to jest to oszustwo, to jest coś, co uruchomiło taką fantazję, że ja mogę być aktywnym uczestnikiem, obserwującym tą karę, którą wymierzyłam. I oczywiście tutaj mówimy o takich zachowaniach związanych z zaburzeniem osobowości albo syndromem suicydalnym, czyli takim syndromem, który rozwija się do podjęcia aż próby samobójczej. Więc ja miałam bardzo dużo takich młodych ludzi, którzy zgłaszali myśli samobójcze, myśli rezygnacyjne, albo podejmowali różnego rodzaju próby straszenia samobójstwem, albo deklarowania, że chcą popełnić samobójstwo w obliczu różnych trudności społecznych. Tak jakby odkryli nowy sposób, nowy ląd. I mówi się tak, że w przypadku syndromu suicydalnego młodzi ludzie się od siebie zarażają, że można się zarazić tym pomysłem, że wzrasta prawdopodobieństwo popełnienia samobójstwa, jeżeli ktoś obok nas to zrobił i w ten sposób rozstrzygnął jakiś swój kłopot. I dokładnie to zrobił serial 13 powodów.
Twórcy tego serialu trochę się zorientowali, że jest problematyczny, i dodali takie plansze, w których informują, że ten serial może mieć negatywny wpływ, zgłoś się do specjalisty, jeśli potrzebujesz pomocy. Czy to wystarczy?
Myślę, że to nie wystarczy, bo to jest trochę taki moment, w którym jeżeli ja jako twórca serialu, jako osoba, która wpływa na funkcjonowanie psychiczne młodych ludzi, orientuję się, że treści, które podaję, są niebezpieczne, to moim zadaniem jest usunąć tą treść z przestrzeni dostępnej dla młodych ludzi, a nie tworzyć plansze. To trochę jak te plansze na papierosach. Kto pali, na to zwraca uwagę. Absolutnie. Ja aktualnie nie jestem palaczem, ale mam takie doświadczenia bycia palaczem i naprawdę potrafiłam nie zwrócić uwagi na żadne zdjęcia, albo po prostu kupić sobie takie opakowanie, w które przykładałam papierosy. Ta plansza nic mi nie robiła. Nic mi po prostu nie robiła.
Czy to znaczy, że warto zabronić, zakazać, wyłączyć serial właśnie 13 powodów, czy jednak by pani rekomendowała znowu jakiś inny sposób rozmowy czy podejścia do tego tematu?
Jeżeli taki serial, to tylko z dzieckiem. Jeżeli dziecko ma dostęp do Netflixa, to jest trudno mi sobie wyobrazić, że ono tego serialu nie obejrze, jeżeli się uprze. A większość młodych ludzi ma dostęp do na przykład do Netflixa, tak? Więc ma nieograniczony dostęp do różnego rodzaju filmów. Więc jeżeli nasze dziecko ogląda taki film, to powinniśmy obejrzeć ten film razem z nim i porozmawiać o tym, że to nie jest rozwiązanie, że to nie jest realne, że to jest jakiś pomysł, który jest z kategorii pomysłów zaburzonych. takich psychopatologicznych, tak? Może używając po prostu innego języka, bo też nie wyobrażam sobie, żeby siedzieć obok dziecka i robić mu wykład merytoryczny na ten temat. Natomiast jeżeli się żywo zainteresujemy tą fabułą, która tam jest, to być może też dostrzeżemy te elementy, które dzieci fascynują. Moja córka ogląda 13 powodów, oglądała, w tej chwili już nie ogląda, ale oglądała 13 powodów i w dużym stopniu fascynowały ją inne rzeczy niż te, które były związane akurat z tym wątkiem przewodnim samobójstwa.
17 listopada jest też premiera kolejnego sezonu z serialu Riverdale, w którym już nie jest tak dosłownie pokazane coś tak szkodliwego, a jednak jego też lepiej, z tego co pani mówiła, nie oglądać bez dziecka. Inaczej, dziecko nie powinno oglądać bez rodzica. Rodzice sobie mogą dać radę jednak.
Myślę, że warto, dokładnie. Że warto czytać te same książki, które czytają nasze dzieci, że to jest ważne, żebyśmy wiedzieli, o czym rozmawiać, że warto oglądać seriale, które oglądają nasze dzieci. I to nie dotyczy tylko tych seriali, gdzie jest przemoc, bo na przykład warto oglądać. Nie wiem, czy pamiętacie pani taki serial Violetta?
Tak.
Młodych dziewcząt.
Bardzo Violetta młodych
ciągle
dziewczyn,
miała takie rozterki miłosne. I wciąż modelowała taką postawę rozdartego serca pomiędzy dwóch panów, tak? Pomiędzy dwóch chłopców, których się zakochiwała. Więc to nie chodzi tylko o seriale, gdzie jest jakiś taki model przemocy pokazywany, ale też tam, gdzie jest nieprawidłowy model miłości na przykład, tak? Albo tam, gdzie ta miłość jest pokazywana w taki sposób mało realistyczny. Więc to nie dotyczy tylko tych treści związanych z przemocą. Więc warto oglądać po prostu z młodymi ludźmi seriale. To nie jest najlepszy sposób na opiekę nad dzieckiem, żeby nie mieć treści, dostępu do treści, które nasze dzieci wychowują.
No te dobrze, to podsumujmy te trigger warnings, czyli przemoc, samobójstwo, co jeszcze? Przemoc seksualna?
Przemoc seksualna, tak. Jest, nie pamiętam tytułu tego serialu, też jest taki serial, w którym właśnie bardzo intensywnie jest pokazywana przemoc seksualna, ale w tej chwili nie jestem w stanie wam go...
Gra o Tron może.
Gra o Tron, tak. Tam też jest dużo przemocy seksualnej. Jasne. Więc rzeczywiście przemoc seksualna, wulgaryzmy, jakiś rodzaj lękorodnych sytuacji, horrory też nie są najlepszym kinem dla młodych ludzi. Też zależy w jakim wieku. Tak? Natomiast pamiętam, kiedyś taki młody człowiek mi opowiadał, że gra w jakąś taką grę, w której jest miś, który po śmierci, nie chłopiec, który po śmierci został mordercą i chodzi z takim misiem. I to był 8-latek. Więc myślę sobie, że horrory też nie są najlepszym rozwiązaniem, ale też jest masa książek, które po prostu nie powinny wpadać w dłonie naszych dzieci. No my dorośli tworzymy kulturę i musimy jakoś nad nią panować, też nad tą, którą dedykujemy młodym ludziom. Nie ma chyba też tutaj jakichś super rozwiązań, bo jak sobie myślę o ludzkości, to zawsze przemoc była rozrywką, od zawsze, więc to nie jest tak, że coś się stało nagle, dziwnego z nami, tylko to jest tak, że my jeszcze tej lekcji nie odrobiliśmy, tej lekcji pod tytułem przemoc nie musi być najlepszą rozrywką, nie? Albo cudze nieszczęście nie musi być najlepszą rozrywką.
To mnie od razu nasuwa się też pytanie, co oglądać albo jak oglądać, bo trochę rozmawiamy, a właściwie dużo o tym, czego nie oglądać, że oglądać z dzieckiem, że może tego unikać, ale no to jest tak, że te seriale i popkultura no, są częścią rzeczywistości. Trudno jest teraz sprawić, że dziecko będzie czytało tylko książki i też nie wszystkie. Więc, czy ma pani jakieś takie treści albo seriale w głowie, które można zarekomendować do oglądania?
Ojejku, no to teraz to nie jest takie proste, ale na pewno na przykład w tej chwili serial Euforia, który jest o jakiejś równości, o jakiejś tolerancji, o jakimś szacunku do odmienności jest czymś, co bym poleciła.
Ale też nie ucieka od trudnych tematów, prawda? Nie One ucieka. Tam są obecne.
Tak, to prawda. Ja wczoraj wrzuciłam na swojego Facebooka jakąś informację właśnie o Squid Game i odnosząc się do kampanii Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. I w komentarzu pani do mnie napisała, że popularność serialu Squid Game polega na tym, że wszyscy o nim piszą. Że gdybyśmy nie pisali, to wtedy nie byłoby tego problemu, więc myślę sobie, że to zamiatanie pod dywan też nie jest najlepszym rozwiązaniem i to jest świetnie, kiedy serial podejmuje trudne tematy. Gambit Królowej, tak? Serial, który pięknie pokazuje ambicje, ale też koszty tej ambicji, tak? I różne pułapki, więc jak sobie myślę myślę, że jest masa Stranger Things, tak? Coś, co budzi napięcie, ale jest zrobione z jakimś takim z jakąś taką uważnością na tego odbiorcę mimo wszystko. Więc to też nie jest tak, że ja wszystkim polecam teraz Muminki, choć są fantastyczne. Tylko myślę sobie o tym, że
ile
może omijajmy, nie? Może omijajmy z maluchami rzeczy, w których pan w pastelowym kubraczku co chwilę zabija jakąś rzeszę ludzi. Jakby to taki kawałek normy wprowadźmy.
Michał Radomił Wiśniewski w tekście dla Polityki pisał o Squid Game, w kontekście Squid Game, o takiej panice moralnej, która się od lat pojawia w popkulturze, że małe dziecko obejrzało chyba Supermana, jakiś film, serial superbohaterski i potem skoczyło z okna. I potem prześledził historię tej opowieści przekazywanej rok po roku przez lata i okazało się, że rzeczywiście był taki przypadek w latach 70. w Stanach Zjednoczonych i to dziecko było na tyle małe, że właściwie można z pełnym przekonaniem powiedzieć, że to nie dlatego, że obejrzało jakiś film, tylko po prostu był to jakiś tragiczny, nieszczęśliwy wypadek. I zastanawia mnie, na ile w tych rozmowach, czy o 13 powodach, czy o Squid Game, jest prawdziwy problem, rozmawiamy o prawdziwym problemie, a ile rozmawiamy o jakiejś panice moralnej, naszym wyobrażeniu tego, co się może dziać z młodymi ludźmi.
Jasne, myślę sobie, że dużo jest w tym prawdy, że my rzeczywiście jakoś zastępczo uwieszamy się na tym serialu, a problem leży w innym miejscu. Nie potrafimy kontrolować czasu naszego dziecka. Przestajemy mieć wpływ na to, jakie treści kształtują naszych młodych, nasze dzieci. Tak naprawdę my jako dorośli borykamy się z bezradnością w obliczu tego, co daje internet, tak? Czyli tej nieograniczonego dostępu do różnego rodzaju treści. I to nie chodzi tak naprawdę przecież ani o Squid Game, ani o 13 powodów, ani o inną krew lejącą się po prostu z ekranu, tylko chodzi o to, że młody człowiek spędza zbyt wiele czasu zamknięty w swoim pokoju i rodzic nie ma pojęcia, co się tam dzieje. Przecież gdybyśmy mieli chociaż trochę realny wpływ na to, czym karmimy nasze dzieci, to żaden serial nie byłby kłopotem.
To chyba jest dobra puenta do naszej rozmowy.
Tak, ja też tak pomyślałam, że to jest właśnie dobra puenta, więc bardzo Pani dziękujemy. Joanna Fliss, psycholożka, psychoterapeutka uzależnień. My zapraszamy Państwa jak zawsze na nasze media społecznościowe, profil na Facebooku i profil na Instagramie Szkoda Czasu na Złe Seriale.
Anna Piekutowska.
Zuzanna Piechowicz.
Do usłyszenia, dobrego oglądania.
Szkoda Czasu na Złe Seriale. Podcast o serialach, które warto obejrzeć. Premiery w czwartek na tok.fm.pl.